Tu Radio Kraków Kultura.
Kultura na co dzień w Radiu Kraków Kultura. Georgina Grybos-Szczepanik wciąż przy mikrofonie i nie zmieni się to jeszcze przez najbliższe 33 minuty, co mam nadzieję Państwo przetrwają, ale na pewno w tym przetrwaniu pomogą mi moi dzisiejsi goście, w zasadzie gości, gościnie. Milena Gumienny, Zuzanna Skolias-Pakuła i Mateusz Pakuła. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mieliśmy tutaj lekką zagwostkę w kwestii krótkiego bio, którym chciałam moich gości zapowiedzieć. Ale doszliśmy do porozumienia, więc będzie krótko, zwięźle i na temat. Milena Gumienny, szefowa księgarni De Revolutionibus, dobrze znanej już w Krakowie, więc dopowiadać więcej chyba nie trzeba. Zuzanna Skolias-Pakuła. I tutaj szalejemy feminatywem. Muzyczka, aktorka aktorka w kultowym. Jak przeczytałam właśnie, co też już zaraz opowiemy. Impro KRK oraz Mateusz Pakuła. Dramatopisarz, pisarz. Reżyser.
Tak jest.
Dobrze, jest aprobata, w związku z tym możemy przejść do rzeczy i porozmawiać. Będziemy rozmawiać o rzeczy strasznej, rewolucyjnej, łamiącej stereotypy, a mianowicie o impro literackim. Ja wciąż używam nazwy limpro, która padła na pierwszym spotkaniu. Nie wiem, dlaczego nikt tego nie podchwycił.
Nie, ale on u nas się przyjęła.
Bardzo się cieszę.
Grupie.
Dobrze, to w takim razie na pierwszy ogień Zuzia została uprzedzona, że będzie opowiadać o tym, z czym w ogóle się je improwizacje. Co to jest Impro KRK, poza tym, że jest grupą fajnych ludzi? Improwizacja.
Impro KRK to jest grupa, którą stworzyliśmy z przyjaciółmi aktorami, żeby trochę wypełnić lukę, która wydawało nam się, że jest w Krakowie, jeśli chodzi o grupy zawodowych aktorów. Bo rzeczywiście jest trochę grup improwizujących, ale grup improwizujących aktorów w Krakowie nie ma. I stwierdziliśmy, że to będzie i dla nas fajne wyzwanie, i mieliśmy nadzieję, że dla widzów też ciekawe doświadczenie. I no tak, to jest teatr improwizowany, to znaczy, że wszystko, co się dzieje na scenie, dzieje się tylko raz, jest niepowtarzalne, dzieje się pod wpływem chwili, pod wpływem inspiracji, które podrzuca nam publiczność. A w przypadku impro literackiego pod wpływem cytatów z książek, które...
Wybranych przez obecnego tu Mateusza.
Tak, tak.
Tak, no nasze limpro, ta nazwa funkcjonuje
w kuluarach.
W kuluarach, pomiędzy nami, pomiędzy wtajemniczonymi.
Przedpokój, ponieważ jest to salon poezji. A my mamy przedpokój poezji.
Ależ my jesteśmy niepoprawni.
Możemy robić też piwnice poezji, strychy poezji, różne tam te pomieszczenia poezji. Zwłaszcza jeśli będziemy mieć na warsztacie książkę poetycką. Ale
jakbyś pod strzechy nie trafił z tym.
Czemu nie właśnie?
Nie, właśnie ja chcę trafić, nie zaczynaj tego tematu.
Ja teraz dopowiem.
Chcesz trafić pod strzechy.
Tak. Nasza noblistka nie chce trafić pod strzechy, a przynajmniej nie ma takiej potrzeby, ale mam wrażenie, że gdybyśmy zaczęli dyskusję o, no cóż,
o strzechach
moglibyśmy
ugrząść.
Bardzo, bardzo grząski grunt.
Natomiast z impro literackim trochę tak było, że właściwie to chcieliśmy trafić pod strzechy w tym sensie, że bardzo chcieliśmy trafić z literaturą do ludzi, którzy niekoniecznie chcą albo ich interesuje taka zwykła formuła spotkań literackich, czy niekoniecznie atrakcyjne są dla nich zaproszenia na takie po prostu spotkania z autorem, gdzie, nie wiem, czyta się fragment, rozmawia się z autorem na temat książki. No i mieliśmy też wrażenie, kiedy Milena zaprosiła mnie, żebyśmy coś wymyślili, żeby ożywić w ogóle życie literackie w Krakowie, no i to życie kulturalne w Derewo, że to musi być coś innego, zwłaszcza po tych dwóch latach takich pandemicznych, tych spotkań online'owych z książkami, autorami i mieliśmy wrażenie, że takie zapraszanie na takie zwykłe spotkania po prostu to jest coś, co już strasznie nudzi ludzi.
Łącznie z bańką. To też jest znamienne, mam wrażenie, że nawet ci, którzy niby bardzo lubią, są tak. odbiorcami i czytają, też są zmęczeni.
Tak, tak, tak. I stwierdziliśmy, że to wymaga jakiegoś odświeżenia i wpadło mi do głowy, że ponieważ mam pod ręką właśnie członkinię grupy Impro KRK i...
you wish.
Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, proszę państwa, że powinnam to dopowiedzieć.
Absolutnie. I stwierdziłem, że może być fajne właśnie połączenie tego teatru improwizowanego, szalonego, komediowego najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej, z literaturą właśnie. No i wymyśliliśmy taką formułę, że będziemy zapraszać autora z jego książką jedną. Ja będę tę książkę czytał, aktorzy ImproKRK jej nie będą czytać.
Żeby nie musieli.
Żeby nie musieli, ale też po prostu mają zakaz. A ja wybieram fragmenty zdania i postaci z tej książki. I zapisuję je na karteczkach i to funkcjonuje właśnie jak te podpowiedzi od publiczności w tym zwykłym impro.
Ale tego też nie zabraniacie, bo nie. przecież pojawiają się też głosy z publiczności, prawda?
Tak, tak,
tak, nie
oczywiście.
Chcieliśmy rezygnować też z takiej interaktywności, która jest no, bez wątpienia bardzo i dla widzów kuszącym, i dla nas też fajnym elementem improwizacji, bo jest to żywy kontakt i opiera się to na tym kontakcie. I nie chcieliśmy z tego rezygnować,
jest
więc
to
łączymy to.
Jest to atrakcyjne dla widzów i chyba tym bardziej ich tak jeszcze łechcze i energię ożywia.
Tak, zwłaszcza jak jest moment zawahania albo szukania pomysłu, to myślę, że sobie wtedy taki delikwent myśli, ale im dałem teraz zadanie,
dałem. Oczywiście, albo ktoś z publiczności rozpoznaje zdanie, które właśnie napisał chwilę wcześniej na karteczce, rozpoznaje na scenie, to jest jakieś super fajne. Dlatego też z tego całkowicie nie rezygnujemy w impro literackim, ale no większość tej treści jednak zapełnia nam treść z książkowa.
Milena, ty się czujesz trochę taką przodowniczką, jeśli chodzi o wymyślanie różnych rzeczy, różnych spotkań i właśnie trochę łamanie stereotypów w księgarni, bo księgarnie są odkurzane od lat, można powiedzieć. Jakby łamią pewne schematy już, księgarze i księgarki wyglądają nieco inaczej niż mówiło nam się, kiedy byliśmy dziećmi. To niekoniecznie są starsze panie w okularach, które są bardzo surowe i sprawdzają, czy nie pomazałeś książki, czy nie zagiąłeś rogu, czy nie wyniosłeś czegoś za pazuchą z księgarni czy z biblioteki, bo bardzo często one gdzieś tam były stawiane mimo wszystko blisko siebie. Więc dzieje się. Są nazywane domami kultury, przestrzeniami dyskusji, spotkań, kawki, kaweczki i mnóstwa innych rzeczy. A jak ty się z tym czujesz? Patrzysz na ludzi, którzy reagują na imprze literackim, widzisz roześmiane paszcze, bo wiem, że widzisz, bo sama widziałam. I co sobie myślisz?
Wiesz co, ja zdałam sobie sprawę już jakiś dawny czas temu, że w ogóle Kraków aż kipi od artystów wszelkiego typu, młodych, z ogromnym potencjałem. I po prostu uważam, że my wszyscy jesteśmy w jakiejś komitywie, jakimiś organicznymi zespołami, które... powinny się uzupełniać i strasznie chcę, żeby księgarnia właśnie pełniła taką funkcję, ponieważ ma możliwości gdzieś po prostu spotkać te osoby, zetknąć. I zaczynałam rzeczywiście od takich małych form. Zapraszałam na przykład do współpracy różnych grafików, ilustratorów, na przykład Ada Augustyniak, która robiła nam serię pocztówek. autorskich, które później sprzedawaliśmy. Ja wciąż jestem otwarta na tego rodzaju współpracę z twórcami różnego typu. Bardzo lubię też w ogóle zapraszać grafików do współpracy. Na przykład Kuba Wojnarowski odpowiada za wizualizację całego projektu, identyfikację graficzną. I to też nie jest przypadek, tak? To też jest dla mnie istotne, kto się identyfikuje z tego typu projektami. Bardzo mi zależy, żeby to były osoby twórcze. Jeśli chodzi o impro i o historię, dlaczego tak się to potoczyło, to rzeczywiście, tak jak Mateusz wspomniał, to była rozmowa, w której ja zaprosiłam Mateusza i pierwsze, co mu powiedziałam, to, że ja ci oddaję tę przestrzeń i po prostu wyobraź sobie, że jesteś w księgarni i możesz zrobić tu teatr. Nie? I po prostu od tego wyszliśmy, w jaki sposób moglibyśmy tę przestrzeń wykorzystywać w innych możliwościach, bo uważam, że właśnie księgarnia oczywiście musi pełnić tę fundamentalną funkcję, czyli sprzedawać i literaturę, ale w tej chwili książka sama w sobie to jest już w jakiś sposób towar, po pierwsze luksusowy, ale też no jest to sztuka, tak? Taka naprawdę sztuka przez duże S i uważam, że no tak jak wspomniałam, jesteśmy organiczni, więc bardzo mnie to cieszy, że to się udaje, że po prostu faktycznie, znaczy przede wszystkim trochę robię to dla siebie, tak? W ogóle impro...
To są wyznania na antenie, proszę podkręcić radioodbiorniki.
Muszę powiedzieć, że ja zanim się impro w ogóle zaczęło u nas wydarzać, to wszystkie spotkania, które się działy, oczywiście one zawsze są na wysokim poziomie, są bardzo, bardzo doświadczeniem też emocjonalnym dla mnie, natomiast nigdy się nie śmiałam. I po prostu kiedy usiadłam na impro i to pierwsze impro, które było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo wcześniej nie byłam na żadnym spektaklu tego rodzaju i to po prostu zaufałam w ciemno Mateuszowi, że to jest wartość sama w sobie. I kiedy usiadłam na tym impro i zaczęłam się śmiać na głos, to po prostu uświadomiłam sobie, że robię to pierwszy raz w księgarni, że się naprawdę świetnie bawię i po prostu no, wtedy uwierzyłam, że to naprawdę jest coś innowacyjnego, coś świeżego i warto. Warto kontynuować, szukać na to środki. No,
to jest prosto. Ważne chyba, co mówi Milena o tym śmiechu, bo to o tym też od tego też zaczęliśmy, to znaczy, żeby przestać tak bardzo serio w ogóle tak traktować sztukę i literaturę, że właśnie te spotkania też są strasznie poważne i żeby no, zrobić tak trochę odbalonizować w ogóle właśnie.
To jest piękne słowo. O, to jest moje nowe słowo. Odbalonizować.
Zdebalonizować trochę takie podejście właśnie do w ogóle do tych spotkań, żeby to nie było takie nabożne, żeby to nie było takie no, strasznie seriozne po prostu. Tak. I żeby można było no właśnie trochę z dystansem potraktować i autora, i to, co stworzył. A jednocześnie, jak się okazało, wcale autorzy się nie obrażają za to.
Ja muszę się przyznać, że byłam okropną konserwą po wizycie na Impro KRK i tak sobie myślę, czekajcie, ale zawsze było tak, że myśmy coś opowiadali o tych książkach i przecież przedstawialiśmy trochę smaczków i gadaliśmy o fabule i skupialiśmy się na tym, że bohaterowie są czaderscy albo ich w ogóle nie lubimy, a nagle siadam, jest Elka Łapczyńska, jest bestiariusz, ja kompletnie nie wiem, gdybym nie przeczytała tej książki wcześniej, kompletnie bym nie wiedziała, jaki tam jest przecież niesamowity język w tej książce, jaka melodia, po prostu tam jest kramp i w ogóle jest no totalna metafizyka i szaleństwo, a nagle ja się śmieję i książka, która we mnie wzbudzała takie niesamowicie skrajne emocje, kiedy ją czytałam, trochę się jej bałam, no nagle patrzę na scenę w supermarkecie, na wrzynające się spodnie w tyłek aktorki, nomen omen fantastycznej i myślę sobie, wow, czy to jest ten sposób, do którego być może ja nie dorosłam? Zuzia, jak ty patrzysz na ludzi, myślisz sobie, że my się nie potrafimy śmiać?
Nie, ja myślę, że my się bardzo potrafimy śmiać, chociaż rzeczywiście teatr sam w sobie robi coś takiego, że ludzie się krępują i reagować żywiołowo. I nawet jak są spektakle wprost śmieszne, to musi być ktoś odważny na widowni, kto nada ton i śmiech, i wtedy reszta tłumu się rozluźnia i aha, okej, możemy na głos
wypada
się śmiać. Tak, jest coś takiego, że śmiech jest jakiś właśnie taki, że nie wypada. Nie wypada śmiać się głośno w miejscach publicznych. No a to jest wspaniałe. I wspaniałe jest uczestniczyć w tym od strony zarówno publiczności, widza, jak i no, na scenie widzieć, doprowadzać publiczność do skrętu brzucha i łez. No tak, mamy poczucie, że możemy podarować jakieś takie rozluźnienie, jakieś takie uwolnienie na chwilę. To
jest fajne. Ale siebie chyba trochę też.
Och, bardzo, bardzo.
Wy macie takie momenty, kiedy no nie ma szans, żebyście udawali takiego, że jednak was też to bawi i wy też macie ogromny fan, kiedy tam jesteście.
Nas to bardzo bawi i ta formuła improwizacji, która pozwala nam też nie ukrywać tego, no jest wspaniała, ponieważ no
to
często...
To jest najświetniejsze.
Jakby no widzowie też to lubią.
Najlepsze, znaczy obserwować aktorów, którzy już sami się rozbawiają i nie mogą wytrzymać ze śmiechu.
Ja też mam takie wrażenie, że to jest takie najbardziej catchy, bo myślisz sobie, Boże, jakie to jest dobre, że oni sami nie wytrzymują. No i to jest taki moment, kiedy po prostu patrzysz na aktorów i zaczynasz się śmiać. Momentami nawet nie wiesz z czego. Ale kiedy ktoś się uśmiecha, to zaczynasz się śmiać.
Tak. No to jest dla nas też bardzo przyjemne. Bardzo to jest przyjemne. Chciałam też, jakby cofając się trochę w wątkach, żeby właśnie tak zrobić to klarownym całkowicie. Mateusz wybiera książki, wybiera cytaty. My jako improwizatorzy mamy zakaz czytania danej książki, nie możemy znać fabuły, nie możemy znać bohaterów i opieramy się tylko i wyłącznie na cytatach i bohaterach przez Mateusza wyjętych i wrzuconych nam na kubki.
Dlatego może pozostawać potem po takim spotkaniu niedosyt, to znaczy, że ma się wrażenie, myślę, że po spotkaniu z bestiariuszem Elki Łapczyńskiej mógł pozostawać taki niedosyt, że no ale w sumie nie wiadomo, o czym ta książka jest, ale jednocześnie no to, co dla mnie było jakimś takim no ogromnym zyskiem i owocem tego spotkania, że ludzie byli zaintrygowani, znaczy chcieli sięgać po tą książkę, kupować ją i tak dalej. Już trochę inaczej było, kiedy zrobiliśmy drugie impro literackie z Rzeszotem Bartka Sadulskiego.
Rzeszot sam w sobie też jest taki nieuciekający od żartu, jak to
To raz, że on, tak, że ten język jest trochę ironiczny, ale też było sporo ludzi, którzy na widowni, którzy wrzucali też na przykład, wiedzieli trochę o książce i wrzucali na przykład takie lokacje charakterystyczne typu kopalnia, czy tam coś w tym stylu. Wrzucali takie inspiracje aktorom. Jeszcze inaczej było przy trzecim impro, czyli największym na świecie drewnianym coasterze Patryka Kosendy. Bo to było pierwsze impro, które wziął na warsztat Tomik Poetycki. No więc aktorzy na przykład kontynuowali, improwizowali kontynuację jednego z wierszy Patryka, co było jakieś wspaniałe, no bo właśnie zrobił się z tego taka nasza piwnica poezji, czy strych poezji, czy przedpokój poezji. No więc mam wrażenie, że jakby taki stopień zaintrygowania tym materiałem artystycznym, literackim jest naprawdę bardzo duży wśród ludzi, którzy w czymś takim uczestniczą, a z kolei dla tych, którzy znają książkę, myślę, że to też jest jakieś otwierające, bo daje no, jakieś nowe w ogóle przestrzenie otwiera i konteksty dla danej książki.
Albo ma wyrzuty sumienia, że śmieje się z książki, która wcale nie była zabawna. Patrz ja, co nie zmienia faktu, że ja będę Państwa bardzo namawiać do tego, żeby brać udział w takich spotkaniach, bo one faktycznie są otwierające, choćby po to, żeby się przekonać, że się jest konserwą i trzeba wyjść ze swojej własnej strefy komfortu. Kajam się publicznie i myślę, że mi to się zdecydowanie przyda. Milena, czy ty masz jakieś zakusy, żeby otwierać jeszcze bardziej? Nie wiem, czy przy pomocy obecnej tutaj dwójki, czy niekoniecznie, ale trochę spróbuję cię ponaciągać zupełnie niezobowiązująco i zupełnie nie w przestrzeni, ale myślisz cały czas o tym, jaka jeszcze być może inna sztuka niż literacka może ci się przydać do tego, żeby o literaturze opowiadać?
Tak, ja ciągle jestem otwarta na inne formy albo na wzbogacanie tych form, które już obecnie są zaprzyjaźnione z promocją książek. Nie jestem na pewno gotowa, żeby opowiadać o konkretnych kreacjach, które miałyby się wydarzać. Natomiast myślę, że samo impro w sobie jeszcze może się świetnie rozwinąć na wielu płaszczyznach. Może wychodzić z tej przestrzeni na inne przestrzenie.
Zapytać, czy wyjdziecie w teren na przykład?
Właśnie, można by było myśleć o plenerach, czy nie ukrywam, że też pojawiały się jakieś pierwsze wizje, żeby gdzieś przy festiwalach literackich taki impro się wydarzało. Natomiast to wszystko też zależy od tego, na ile będziemy mieć odbiorców, na ile to będzie, i tutaj trochę spuszczę powietrza, opłacalne, tak? Bo nie ma co kryć, że to jest rzeczywiście impreza biletowana i po prostu no tutaj rzeczywiście pomimo tego, że szukamy różnych form wsparcia, również przy różnego rodzaju projektach, czy to z Ministerstwa Kultury, czy to z Urzędu Miasta, czy też od Krakowskiego Biura Festiwalowego, które mocno nam kibicuje od pilotażowego wydarzenia, czyli właśnie od Bestiariusza, no to rzeczywiście musimy te środki mieć minimalne, tak, żebyśmy po prostu byli w stanie zrealizować odcinek, że tak sobie powiem, jedno takie spotkanie. Także to też bardzo, bardzo od tego jest zależne, natomiast ja mocno wierzę w ten projekt, że on może właśnie się gdzieś tam rozpączkowywać, gdzieś się rozwijać, przekształcać, zmieniać, bo sama też ekipa jest otwarta na to, żeby było coś nowego. Też musimy mieć przecież w pamięci to, że w pewnym momencie stanie się to na tyle popularne, że będzie mieć swoich stałych odbiorców, którzy będą chcieli ciągle mieć jakieś nowe bodźce i tak dalej. Myślę, że muzyka też w księgarni jest bardzo potrzebna, aranżacja muzyczna przy wydarzeniach, przy poezji. Uważam, jeśli mogę sobie na taką dygresję pozwolić, to uważam, że absolutnie nie powinno się rozmawiać o poezji tak, jak się rozmawia zazwyczaj, czyli mamy osobę prowadzącą i poetę, ponieważ poeta to jest zupełnie inny pisarz, innego kalibru, który rzadko potrafi w ogóle rozkładać na części pierwsze swoje wiersze i po prostu...
Czasem wręcz nie lubi, a poza tym właśnie. Umówmy się, poezja się kojarzy z performancem. Ja jestem jednak fanką tego, po prostu wszystkie kajdany są zrzucone, kończą się te straszne pytania i tu akurat jestem fanką tego, jak zaczyna się czytanie teraz już z telefonów komórkowych i robią się takie mikroprzedstawienia. To jest szaleństwo.
Mhm. I rzeczywiście wszyscy czekają podczas spotkania autorskiego poetyckiego na to, aż poeta wreszcie zacznie czytać swoje wiersze. Więc dlaczego mamy tak niecierpliwie czekać? Możemy po prostu zrobić odczyty poetyckie przy świetnej aranżacji muzycznej, czy właśnie przy zaangażowaniu aktorów, tak, którzy doskonale wypowiedzą te treści. Także myślę, że literatura zasługuje na to, żeby być cały czas na najwyższym poziomie przedstawiona czytelnikom. A jeśli chodzi o impro i o te obiekcje co do właśnie formuły tego, że rzeczywiście treść książki jest czasem przerażająca, a my tutaj robimy z niej kupę śmiechu, to
ale
myślę,
że nauczyłam, że w ogóle nie należy słuchać takich obaw.
Ale to myślę właśnie, że warto pomyśleć o tym na takiej zasadzie, że to jest po prostu bardzo dobra literatura, która właśnie nadaje się na warsztat, na przekształcanie jej, na tworzenie na niej czegoś jeszcze naddanego, naddanych treści. I to właściwie w tę stronę warto myśleć.
W ten sposób myślę, że można myśleć o literaturze właśnie dzięki temu, że się dotknęło teatru. To znaczy, że teatr, czy to w ogóle środowisko, zupełnie inaczej traktuje literaturę. Jako materiał, z którym, jak plastelinę, z którą można zrobić wszystko i ulepić z niej wszystko, i to, że coś jest poważne, wcale nie oznacza właśnie, że nie może stać się zupełnie niepoważne na scenie czy w interpretacji aktora. I to też chcieliśmy pokazać. Mhm. Myślę, że to jest rzadkie, bo te środowiska się w ogóle, myślę o teatralnym i literackim, że one się rzadko przenikają w gruncie rzeczy i ludzie z jednego środowiska do drugiego rzadko przechodzą, dlatego tacy ludzie w punktach styku.
Taki Mateusz Pakuła i taka księgarnia do rewolucjonizmu.
Albo taka księgarnia.
I takie improkarka.
Przepraszam, bo Zuzia tutaj jest teraz niedopieszczona. Muzyka ze słowem, scena. Słuchajcie, znajdę bardzo dużo punktów wspólnych, dajcie mi minutkę, będę szukać.
Tak. Absolutnie, ja też się zgadzam, że muzyka tutaj jest, jakby potrafi zrobić wiele. Natomiast myślę w ogóle o takim sposobie podejścia do literatury, właśnie, które jest zupełnie odmienne w środowisku literackim i jakby nawzajem ludzie z tych środowisk też mogą się trochę od siebie nauczyć i pootwierać głowę na inne sposoby myślenia.
Mnie tak otwiera opera, ale tak naprawdę przecież operę z teatrem możemy postawić.
Tak, myślę, że tak.
Dokładnie.
Ja chciałam jeszcze tylko dodać, że z naszej strony aktorów to też jest bardzo ciekawe doświadczenie mieć kontakt właśnie z tymi różnymi narracjami, które Mateusz dla nas wyciąga z tych książek, z różnymi stylami, że musimy mówić nagle językiem właśnie literackim, którego żaden widz by nam nie podpowiedział i my sami też byśmy go nie wymyślili, bo jednak bardzo wyraźne są te charaktery i te style w danym odcinku.
To jest świetny trop w ogóle, faktycznie nie pomyślałam o tym, że to dla was może być.
Dla nas to jest, my to od razu widzimy, że to jest, że z tym musimy sobie też na gorąco natychmiast poradzić. Zrozumieć to, w sensie nawet nie myślę o takim
Mateusz nie bierze jeńców, rozumiem.
Intelektualnym, tylko takim rozumieniu jakby całościowym, właśnie emocjonalnym, stylistycznym, i to musi się wydarzyć w mgnieniu oka w naszych mózgach, więc dlatego ten proces też jest, myślę, widoczny przez widzów, że to jest dla nas też jakieś takie artystyczne zmaganie.
W ogóle ta idea tu i teraz w przypadku improwizacji jest dla mnie kompletnie nie do ogarnięcia. Ja w zasadzie pierwsze zdanie, które powiedziałam mojemu mężowi po powrocie, mówię, słuchaj, ty wiesz, jak oni muszą być inteligentni? Bo wiecie, to jest, my się tutaj śmiejemy, mówimy o tym, że to ma żartobliwy charakter, tak, że nagle są wybuchy śmiechu w księgarni, ale bądźcie tak sprytni i bądźcie tak błyskotliwi, żeby momentalnie zareagować na to, co dostajesz na kartce. Twórzcie na bieżąco fabułę. To nie jest tak jak pisarze, że oni sobie usiądą spokojnie.
Oni muszą być dużo błyskotliwsi. Tak. Dużo
nie do końca o to mi chodziło.
Ale ja się zgadzam z tym. To znaczy, to jest taki rodzaj błyskotliwości w ogóle zupełnie inny.
Tak.
Myślę, że bardzo często niedostępny ludziom, którzy nie mają treningu sceny, a również tym ludziom, którzy mają trening sceny, często to nie jest. To jest rzadkie.
Energii, jakby w ogóle pracy z jednym słowem, z krzykniętym słowem. Nie wyobrażam sobie waszego toku w ogóle wyobrażenia sobie danej sytuacji w danym momencie.
No to daje trening improwizacji po prostu, bo my od 6 lat się tym zajmujemy. Wcześniej nie mieliśmy z tym kontaktu też. Zaczęliśmy się tym zajmować, skrzyknięci przez Mateusza Janickiego, który jest w naszej grupie, i Aleksandra Fiałka, dwóch przyjaciół aktorów, którzy wymyślili, a może by.
I by.
No i my też początkowo, aktorzy, przyjaciele ich, którzy zostaliśmy do tego zaproszeni, byliśmy czasami przerażeni, że ale jak to w ogóle, to właśnie trzeba być bystrym i błyskotliwym. Więc no, ale od 6 lat w zasadzie nieprzerwanie mimo pandemii cały czas występujemy, gramy i trenujemy i wytwarzamy te połączenia nowe w mózgu.
No i tak trenują, że w Teatrze KTO, tak jak mówiłam, to teraz już Teatr KTO wywołam, kultowe improkerka. Takie się właśnie robi opowieści. W związku z tym, że goni nas czas i choć goni nas czas, że zacytuję klasyka, moi drodzy, powiedzcie mi proszę, kiedy następne spotkanie, co Mateusz sobie wymyślił, co wziął na warsztat, nie wchodząc oczywiście w szczegóły, bo mamy tutaj osobę, która no nic wiedzieć nie może. Nie wiem, czy państwo się przygotujecie.
Ale tytuł autor jest zawsze znany.
Nie, to dziękujemy. To możesz powiedzieć, na co się możemy przygotować.
Tak, już dzisiaj możemy to powiedzieć. Wczoraj doprecyzowaliśmy szczegóły tego spotkania, czy formalności. Zapraszamy, mamy ogromną przyjemność zaprosić na, myślę, no, też takie radykalne impro literackie. Tu można też się bać, że taka straszna, nieśmieszna książka będzie
tak
brana na warsztat. Zaprosiliśmy Jakuba Sieczko, autora świetnego reportażu zatytułowanego Pogo, o pracy w pogotowiu. Jakub Sieczko też jest znany, myślę, że bardziej niż jako pisarz, jest nadal znany jako lekarz z grupy Medycyna Granicy, wspaniałej grupy, która pomagała w kryzysie humanitarnym na granicy z Białorusią. No i on napisał naprawdę świetną literacko i świetny reportaż, świetną literacką książkę. Reportażu jeszcze nie mieliśmy też na warsztacie w naszym impro literackim. Mieliśmy właśnie prozę, poetycką prozę. Mieliśmy powieść Rzeszot, mieliśmy tomik poetycki, reportażu jeszcze nie. Chcielibyśmy przejść przez wszystkie możliwe gatunki i pokazywać też to, co najciekawsze w młodej literaturze, tak można to szeroko nazwać.
Ale to szumnie powiedziałeś, w młodej literaturze.
Choć właśnie chciałem powiedzieć, że po impro związanym, po impro Rzeszot, Bartosz dostał nominację do Nike, a potem dostał Nagrodę Kościelskich. Natomiast Patryk Kosenda został nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia za drewniany coaster, więc mamy, wydaje mi się, z Mileną nosa do wybierania i mam nadzieję, że Pogo Kuby Sieczko też zgarnie nominacje i nagrody, bo ta książka na to zasługuje.
Ja teraz uspokajam wszystkich twórców i twórczynie, pisarki i pisarzy. Bardzo proszę się tu u mnie nie zgłaszać do Derevo, bo tutaj
właśnie prosimy, bo tutaj, na to liczyłem.
Bądźcie teraz jacyś ekskluzyw, że wy wybieracie, że tutaj proszę się pilnować. Proszę państwa, w październiku, dobrze pamiętam.
1 października.
No to w ogóle na fantastyczny start tej najniefajniejszej jesieni. Impro literackie w Derewolucji. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi była Zuzanna Skolias-Pakuła, Milena Gumienny i Mateusz Pakuła. Dziękujemy. I do usłyszenia, do zobaczenia, mam nadzieję.
Do zobaczenia.
I zapraszam na stronę Derewolucjonibus, gdzie można kupić bilet na najbliższy spektakl.
Tu Radio Kraków Kultura.